naszej antenie. Witamy mecenasa Bartosza Kownackiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pan mecenas jest między innymi pełnomocnikiem 6 rodzin, o ile nam dobrze wiadomo.
Tak, pani Ewy Błasik, rodziny pani Grażyny Gęsińskiej, pana Sławomira Skrzypka, pana Tomasza Merty, pana Wojciecha Seweryna i pani Bożeny Mamontowicz-Łojek.
A oczywiście to są rodziny tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, ale to nie tylko ten wymiar pańskiej pracy adwokackiej.
Oczywiście to jest może najbardziej, najpoważniejsza sprawa, z którą przyszło mi się mierzyć, pewnie najpoważniejsza w moim życiu. Natomiast jest też wiele innych bardzo ważnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego i też pokazujących, jak dzisiaj to państwo wygląda spraw. Ja choćby przypomnę słynną sprawę pana Roberta Frycza. To jest sprawa strony www.antykomor.pl, strony satyrycznej o panu prezydencie Bronisławie Komorowskim. I za założenie tej strony internetowej, za jej prowadzenie, za zbieranie materiałów internetowych z innych źródeł, bo to nie były pomysły pana Roberta Frycza, tylko zgromadzenie innych materiałów satyrycznych, do jego domu weszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest jeden taki przykład, ale takich spraw ważnych z punktu widzenia państwa jest także wiele innych, chociażby sprawy pana Ryszarda Nowaka, który występuje w obronie tych, którzy występuje przeciwko tym, którzy obrażają uczucia religijne. Chociażby w ostatnim czasie to były słynne sprawy pana Nergala, czyli byłego chłopaka Dody, jak również występował przeciwko Dodzie. W związku z tymi swoimi akcjami też wielokrotnie był atakowany, pozywany, oskarżany przez te osoby, przeciwko którym występował. To tak, twoje przypomnienia, jest jeszcze wiele różnych ciekawych spraw. Na pewno byłoby o czym opowiadać i one są na pewno dla wszystkich, byłyby interesujące.
Na podstawie tych spraw i tego doświadczenia, które pan już zdobył w swojej pracy adwokackiej, nawet na podstawie tych zdań, które pan teraz wypowiada, dotyka pan funkcjonowania państwa polskiego w wymiarze sprawiedliwości. Czy tak sobie pan wyobrażał wymiar sprawiedliwości, rozpoczynając swoją pracę czy też studia?
Niestety nie. Ja mogę powiedzieć tak, i to szczególnie głośno powiedziałem właśnie po sprawie pana Roberta Frycza. Moim mentorem prawniczym, moim wzorem był pan premier Jan Olszewski, z którym przez kilkanaście lat już teraz współpracowałem i którego byłem, można powiedzieć, nieformalnym uczniem, ponieważ współpracowałem na stopie politycznej, natomiast patrzyłem zawsze na pana premiera w pierwszej kolejności jak adwokata i patrzyłem na jego przeszłość zawodową. Wielokrotnie mu zazdrościłem, w cudzysłowie zazdrościłem tego, że żył w ciekawych, bardzo trudnych, ale ciekawych czasach i bardzo łatwo było ocenić, co jest dobre, a co złe i może trudno, albo wiadomo, po której stronie trzeba stawać, i on zawsze stawał po tej właściwej stronie. Zazdrościłem mu tego, uważałem, że już po 89 roku, czyli w okresie, kiedy mi przyszło pierw kończyć studia, następnie wykonywać zawód, już takich spraw nie ma i nie będę się mierzył z tego rodzaju przeciwnościami, z tego rodzaju trudnościami. Te wybory będą trudniejsze. Otóż okazało się, że niestety jest zupełnie inaczej. Że nawet w teoretycznie wolnej Polsce adwokat musi bronić czy to wolności słowa, czy to zupełnie niewinnych osób, czy po prostu prawdy. Tak było chociażby w przypadku pana Roberta Frycza, rzecz, powiedziałbym, nie do pomyślenia w normalnym kraju, aby do zupełnie niewinnego młodego studenta wchodziły służby specjalne. Tak jest też w przypadku katastrofy smoleńskiej, w której wielokrotnie my jesteśmy atakowani za to, że mówimy prawdę i za to, że żądamy tej prawdy. Wielokrotnie jesteśmy atakowani za to, że zadajemy pytania i zgodnie ze swoim fachem stwierdzamy, że na pewne pytania nie możemy dzisiaj udzielić odpowiedzi. Sprzeciwiamy się temu, aby pewna wersja przyjęta chociażby przez stronę rosyjską była powszechnie obowiązująca w Polsce, gdyż każdy adwokat, każdy prawnik, który wie, na czym polega procedura karna, przyzna nam rację. Sprzeciwiamy się temu, gdy mówimy, iż pewne wersje śledcze nie mogą być wykluczone, jakby chociażby wersja o zamachu. To nie znaczy, że tak było, ale jej nie można na chwilę obecną wykluczyć. I za to postępowanie zgodnie z literą prawa jesteśmy atakowani. Otóż, kiedy ja kończyłem studia, kiedy wchodziłem w ten zawód, to byłem przekonany, że jest zupełnie inaczej. Że prawo to jest prawo i teraz wszyscy je będą stosowali w taki sposób, jak brzmią przepisy. Ja może jeszcze, jeżeli chodzi o bardzo ciekawy przykład, jeśli o tym mówimy, to przykład sprawy, w której reprezentuje pana ministra Zbigniewa Ziobro, sprawy przeciwko panu Ryszardowi Kaliszowi. Otóż zdarzyło się kiedyś, że pan Ryszard Kalisz wypowiedział haniebne słowa w stosunku do pana ministra, oskarżył go o popełnienie przestępstwa. Dotyczyło to już mniejsza z tym, ale dotyczyło sprawy ujawnienia akt afery paliwowej panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pan Ryszard Kalisz powiedział, że to jest przestępstwo. Dla każdego prawnika było oczywiste, że nie, i minister Ziobro skierował sprawę do sądu. I w tej sprawie sąd drugiej instancji, pierwszej instancji sąd skazał w wyroku cywilnym, orzekł na korzyść pana ministra Ziobro. Natomiast sąd drugiej instancji, wiedząc, że doszło do oczywistego pomówienia i Ryszard Kalisz musiałby ponieść konsekwencje, stwierdził, że pan Kalisz jest chroniony immunitetem. W analogicznej sprawie, kiedy to pan minister Ziobro wypowiadał się na temat innego polityka, na temat pana Grzegorza Schetyny, sąd stwierdził, że pan minister Ziobro nie jest chroniony immunitetem. Czyli widzimy, jeżeli jest to polityk Prawa i Sprawiedliwości, polityk partii opozycyjnej, to wtedy niezależnie w jakiej roli będzie występował i niezależnie od tego, po czyjej stronie jest racja, zawsze będzie ten polityk będzie winien. Ten polityk poniesie odpowiedzialność. Dla mnie to było zaskoczenie. Nie potrafię zrozumieć takiej sytuacji, gdy w sprawach oczywistych jesteśmy w taki sposób, czy pewne osoby są w ten sposób krzywdzone. I tu widzę tą rozbieżność między tym, co uczono mnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, tam kończyłem studia, a tym, co spotykam w rzeczywistości, tą taką oczywistą niesprawiedliwość, na którą czasem po prostu nie ma siły.
Prawo winno służyć prawdzie. Z tego, co wszyscy wiemy, ma rolę służebną wobec prawdy. Z tego, co pan mówi, można mieć takie przekonanie, czy wyciągnąć wniosek, że prawo stoi po stronie tych, którzy mają rację na mocy swoich koneksji, bądź też pozycji zajmowanej w społeczeństwie?
Tak, bądź może wręcz pewnego przekonania w społeczeństwie, że w taki, a nie inny sposób należy postępować, że to jest modne, to jest takie postępowanie, jakiego by inni od nas oczekiwali. Tak odbieram, ale jeżeli ojciec mówi o tym, że mówi o prawie, to bardzo ważne to sformułowanie było i prawo ma sobie coś takie powinno mieć. Ono powinno być dość prosto zbudowane i kwestia jest tych, którzy je stosują. Niestety, jak podałem te przykłady stosowania prawa, jest stosowane w sposób błędny, krzywdzący dla obywateli. Natomiast dla porównania podam tutaj, wrócę do sprawy pana Roberta Frycza. Otóż po wejściu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do jego mieszkania, pan premier Tusk, a przecież to on jest koordynatorem służb specjalnych, nie ma takiego ministra, więc to on odpowiada za te służby. Bezpośrednio on jest za nie odpowiedzialny, aby ulżyć tej swojej odpowiedzialności, ująć trochę tej odpowiedzialności, powiedział, że takie są przepisy, on się oczywiście nie zgadza z tym, żeby służby specjalne wchodziły do 20-letniego chłopaka, ale takie są przepisy, on zmieni prawo, on zmieni te przepisy. Do dziś dnia przepisów nie zmienił, ale ja już od razu wtedy stwierdziłem, że to nie jest kwestia przepisów. Ja je bardzo dobrze znam i każdy prawnik, każda osoba, która kończyła prawo, je zna. To nie była kwestia przepisów, tylko kwestia ich stosowania. Tak jak w tamtym przypadku można było je zupełnie inaczej zastosować. Było oczywistym, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba powołana do bardzo ważnych spraw państwa, do zabezpieczenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, nie może być wykorzystywana przeciwko młodym ludziom, którzy tworzą strony satyryczne. To dla mnie było oczywistym, iż w tej sprawie przepisy mówią w sposób jednoznaczny, kiedy taka instytucja może działać. pan premier Tusk uważał, że trzeba zmieniać przepisy. Otóż nie, tak jak w przypadku pana Roberta Frycza, tak jak w przypadku wcześniej podanym pana ministra Zbigniewa Ziobro. To nie jest problem złych przepisów, źle skonstruowanych. One są dobre. Tak przyjmuje się, że przepisy powinny być jak najbardziej, jak najprostsze i dawać jak największą swobodę urzędnikom, którzy je stosują. Czy to będzie sędzia, prokurator, czy funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. One powinny być jak najmniej skomplikowane, tylko ci ludzie powinni być odpowiedzialni, wiedzieć, że służą w pierwszej kolejności państwu polskiemu, a nie określonej opcji politycznej, czy nawet swoim przekonaniom. Oni mają wykorzystywać te przepisy dla interesu nas wszystkich, wszystkich obywateli Polski, wszystkich, którzy tutaj przebywają.
Jeżeli ABW nie powinno wkroczyć do mieszkania studenta Roberta Frycza, więc spróbujmy pokusić się i o to proszę pana mecenasa, jako prawnika, ale też jako obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, czym powinno się zatem zajmować ABW, gdy obserwujemy rzeczywistość, czytamy gazety, rozmawiamy z bliskimi, z przyjaciółmi, podróżujemy, korzystamy z internetu, z telefonu komórkowego.
Tak właśnie, porównajmy. Tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajęła się inwigilowaniem osób, bo to przecież nie dotyczy tylko pana Roberta Frycza, ale także wszystkich innych internautów, dziennikarzy, którzy piszą coś na temat pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Otóż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada, jak rozumiem, jak udało mi się ustalić te wszystkie wpisy w internecie, te wszystkie strony internetowe. Co więcej, nie tylko bada, bo ktoś może powiedzieć, że oczywiście trzeba filtrować w zakresie tych informacji te, które rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu państwa, bo jeżeli ktoś by na stronie internetowej nawoływał, czy być może przygotowywał w jakimś sensie, organizował się do zamachu na prezydenta, na premiera, na parlament, to trzeba byłoby wtedy uruchomić tą służbę. Otóż w sytuacji, w której takich zagrożeń, tak poważnych zagrożeń nie ma, to ta służba powinna, jeżeli przypuszcza, że mogła dojść do jakiegoś naruszenia prawa, przekazywać te sprawy po prostu policji. Natomiast powinna zajmować się innymi, chociażby ten najciekawszy przykład z ostatnich dni czy tygodni, to jest sprawa firmy chińskiej, która budowała autostrady. Tutaj bardzo szybko dziennikarze wychwycili, że to była firma niewiarygodna, natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w chwili, gdy podpisywano kontrakt z tą firmą, nie potrafiła zareagować. Nie potrafiła również zareagować, tutaj przykład z ostatnich dosłownie dni, czytałem artykuł w naszym dzienniku, w którym była informacja o śledztwach prowadzonych przez Wojskową Prokuraturę Okręgową dotyczących tak zwanej afery fakturowej w 36. specpułku, jak również afery związanej czy katastrofy śmigłowca, który przewoził pana premiera Leszka Millera. I tam były wskazane bardzo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Wskazywano już wtedy, że są problemy z kompletowaniem załóg w 36. specpułku, które miałyby wozić najważniejsze osoby w państwie. Wskazywano wtedy, że są naciski, jak rozumiem, pana premiera Millera, tak przynajmniej wynikało z artykułu w naszym dzienniku, że to pan premier Miller, jak również wielu innych ówczesnych, prominentnych polityków naciskało na pilotów 36. specpułku, aby wykonywali zadania wbrew możliwościom. I wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również Wojskowe Służby Informacyjne, bo wtedy ta instytucja działała, te służby specjalne nie reagowały. One tak poważnymi sprawami w żaden sposób się nie zajęły, nie zanalizowały takiego postępowania karnego, które się toczyło i nie wyciągnęły konkretnych wniosków, które mogłyby zostać przekazane przełożonym i wykorzystane. Otóż gdyby wtedy służby działały sprawnie, to być może do katastrofy 10 kwietnia by nie doszło. No niestety, to jest prosty przykład. Służby zajmują się inwigilowaniem internautów. Wcześniej wiele było przykładów inwigilowania polityków opozycji. Takie przykłady były w raporcie z weryfikacji WSI. Wcześniej znane słynna sprawa Lesiaka. Tym się zajmują służby specjalne. Nie zajmują się natomiast sprawami, w których powinny chronić bezpieczeństwo, chronić interes państwa polskiego. No, na coś takiego nie powinno być zgody. Niestety, ja wrócę to jeszcze raz do sprawy pana Roberta Frycza. Sąd, który rozpatrywał nasze zażalenie, no w zasadzie ja byłem przerażony nawet w jakimś sensie tym, co sąd mówi, gdyż nie potrafił uzasadnić swojego stanowiska. Uważał, że no to, że weszła służba specjalna, nie policja, to w zasadzie nie ma znaczenia, no nic wielkiego się nie stało. No moim zdaniem stało się bardzo dużo, dlatego że takie przyzwolenie dla wykraczania poza kompetencje służby powodują, że raz to dotyczy studenta, za chwilę może dotyczyć jeszcze innego studenta, a za chwilę polityka, który mówi w sposób niewygodny dla tej służby. Jeżeli będziemy pozwalali, będziemy przyzwalali na przekraczanie przepisów przez organy administracji państwowej, może dojść do sytuacji, w której ta administracja nas zdominuje i tak naprawdę już wtedy nie będziemy mieli przed nią obrony.
No, rzeczą oczywistą jest, że gdybyśmy chcieli zagrozić życiu prezydenta, premiera, to czynilibyśmy to drogą jak najmniej oficjalną, czyli drogą taką, gdzie nie obwieszczalibyśmy tego na oficjalnej stronie internetowej, więc myślę, że ABW również zajmuje się
dokładnie tak, no, zresztą
tym, co jest niejawne, niewidoczne. Między innymi podejrzewam, że skanowaniem naszych rozmów, SMS-ów, MMS-ów, drogi mailowej. I tam jest większe zagrożenie, no ale póki co łatwiej jest karać to, co jest jawne, widoczne.
Oczywiście, proszę ojca, z tym, że proszę też pamiętać, że to nie jest tak, iż służba ma prawo, czy powinna skanować całą pocztę internetową, czy rozmowy telefoniczne, a wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których to właśnie służby specjalne podsłuchują osoby w sytuacjach, w których nie są do tego uprawnione. Ja może podam taki przykład dotyczący afery z wyciekiem aneksu, czy też sprzedażą aneksu z weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Tam służby specjalne dokonały nagrania pana Wojciecha Sumlińskiego, który kontaktował się ze swoim adwokatem. No otóż z taką sytuacją nawet w okresie PRL nie mieliśmy do czynienia. Otóż oficjalnie w dokumentacji nie znajdowały się nagrania porad prawnych udzielanych przez pełnomocnika swojemu klientowi. To jest taki rodzaj tajemnicy. To jest tylko drugi rodzaj takiej tajemnicy. To jest tajemnica spowiedzi. To są dwie tajemnice, do których nie ma wstępu żadna służba i żaden sąd. Nikt nie może zmusić księdza do tego, aby ujawnił tajemnicę spowiedzi, a adwokata do tego, aby ujawnił to, co jego klient mówi mu w trakcie udzielania pomocy prawnej. I otóż w teoretycznie wolnej Polsce okazało się, że służby specjalne nie tylko nagrywają takie rozmowy, czyli nie tylko je podsłuchują, ale spisują z ich stenogramy i jeszcze do prywatnych walk urzędników ujawniają te stenogramy. Ja oczywiście mam świadomość tego, rozmawiałem z adwokatami, którzy musieli pracować w czasach komunizmu. Oni opowiadali, że oczywiście wielokrotnie mieli świadomość tego, iż służby specjalne ich podsłuchują. Również gdy udzielali porad prawnych. Ale nigdy te służby nie odważyły się, aby to pokazać w oficjalnym protokole. Takie informacje zdobyte poprzez nielegalny podsłuch były wprowadzane zupełnie inną drogą w tak zwany legalny obieg. Tutaj doprowadzono do sytuacji niespotykanej, do sytuacji, w której służba specjalna, raz jeszcze podkreślę, podsłuchiwała adwokata, który udziela pomocy prawnej. To tak, jakby służba specjalna podsłuchiwała księdza w konfesjonale. Również za PRL to się zdarzało. Natomiast ja miałem wrażenie, że w wolnej Polsce do takich sytuacji nie powinno dochodzić.
Dotknijmy jeszcze przed tym, jak zaprosimy naszych radiosłuchaczy do dialogu, do współtworzenia naszego spotkania. Przypomnę, naszym gościem jest mecenas Bartosz Kownacki, a telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 to odpowiednio dla Polski Północnej, Polski Południowej, dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 011 48 56. To telefon dla słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, kierunkowy do Torunia. Dotknijmy sprawy katastrofy smoleńskiej. Od 10 kwietnia 2010 roku wszyscy pytamy się o przyczyny katastrofy smoleńskiej. Bronimy polskiej racji stanu. Bronimy tych, którzy tam zginęli, ich godności, pamięci o nich. No, bronimy też no, potęgi, jaką powinna być Rzeczypospolita, pytając się, gdyby zginął prezydent czy premier Rosji, czego mu nie życzymy oczywiście, czy też Stanów Zjednoczonych, sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej, czyli bronimy też poczucia naszej godności. No dochodzi do tego, że zaczynamy bronić też pamięci o zmarłych, gdyż oni są szkalowani na różne sposoby. Wiele spośród tych 96 świętej pamięci nieodżałowanych ofiar. Kolejna rzecz, no zaczynamy już bronić rodziny. Pan jest pełnomocnikiem części rodzin. Jak pan, panie mecenasie, ocenia, krótko mówiąc, katastrofę smoleńską? Co jest dla pana najważniejsze, priorytetowe w tej sprawie, a co jest największą porażką Polski, a tym samym tych, którzy sprawują władzę, ponieważ trudno tutaj mówić o odpowiedzialności narodu jako suwerena, gdyż ten naród jest teraz reprezentowany przez takich, a nie innych rządzących.
Można powiedzieć tak, że niestety cała katastrofa smoleńska od samego początku, od momentu przygotowania, poprzez sam fakt katastrofy, późniejsze, nazwijmy to, negocjacje ze stroną rosyjską, jaki sposób wyjaśnienia sprawy, to jest najbardziej przykre studium przypadku tego, czym jest dzisiaj Polska, w jakim stanie jest nasz kraj, w jak opłakanym stanie jest nasz kraj. Zacznijmy od samego procesu przygotowania do wizyty pana prezydenta. Otóż ja miałem, wiesz, można powiedzieć, w jakimś sensie przed katastrofą już takie wrażenie, że coś złego wreszcie się musi stać. Z dwóch powodów. Pierwszy, wcześniej wspomniany już przeze mnie wypadek pana premiera Leszka Millera kilka lat wcześniej. On wskazywał na ogromne braki, po pierwsze, w finansowaniu 36. specpułku, w finansowaniu przewozów najważniejszych osób w państwie. Samolot Tupolew, którym podróżował pan prezydent do Katynia. To jest konstrukcja bardzo stara. Wpompowano w ten samolot dziesiątki milionów złotych, naszpikowano go elektroniką, ale on nigdy nie stanie się nowoczesnym samolotem. Fakt korzystania z samolotu niewykorzystywanego już przez żadne cywilizowane linie lotnicze prowadził do trudności w szkoleniu chociażby na symulatorach. Gdyby zdecydowano się kupić na przykład Boeinga, do którego dostęp do kabin, do symulatorów jest o wiele bardziej prosty. Doświadczenie związane z tym pilotów jest dużo większe. Na pewno mielibyśmy inaczej przygotowane załogi, jak również sam samolot miał pewne możliwości techniczne takie, iż już analizując sam przebieg katastrofy, być może do niej by nie doszło. Być może ten samolot miałby szansę się podnieść, zakładając, że nie zostałby specjalnie sprowadzony w to miejsce, w którym się rozbił. Ale teoretycznie, zupełnie teoretycznie rozważając, gdyby to nie był Tupolew, a na przykład Boeing, mogłoby do takiej katastrofy nie dojść. Również kolejny element to te przepychanki, które były między panem premierem a panem prezydentem. Pan premier zawsze chciał obśmiać pana prezydenta, wyśmiać go, pokazać, jaki jest nieudolny, jaki jest kłótliwy, zabrać mu samolot. Przecież ten słynny przykład wyjazdu do Brukseli, gdzie pan prezydent musiał wynajmować samolot od polskich linii lotniczych. To pokazuje, jaki stan państwa polskiego był przed tą katastrofą. Ja już nie mówię o samym procesie przygotowania tej wizyty. Już dzisiaj wszyscy wiemy, i to nie jest żadną tajemnicą, że nikt nie pojawił się z polskich urzędników na lotnisku w Smoleńsku przed wylotem. Nie było żadnego polskiego urzędnika. I to zarówno przed wylotem pana premiera Tuska, jak i przed wylotem pana prezydenta. Idąc dalej, jak wiemy, instrukcja H, czyli instrukcja dotycząca przewozu najważniejszych osób w państwie, wprowadza pewien wymóg. Wymóg, aby zgłaszać taki wylot co najmniej na 14 dni przed. No otóż pan prezydent, jego urzędnicy oczywiście, zgłosił ten wylot dużo wcześniej, a pan premier w swojej beztrosce, być może będąc pewnym, że jak będzie chciał, to po prostu zabierze samolot panu prezydentowi i zrobi, co mu będzie się żywnie podobało, zgłosił ten wlot dopiero kilka dni przed wlotem, czyli złamał tą instrukcję HET. Jego urzędnicy złamali tą instrukcję, co wreszcie doprowadziło do problemów z kompletowaniem załogi. Jak wiemy, dzisiaj już są postawione zarzuty dwóm osobom, związane właśnie z kompletowaniem załogi na lot 7 i 10 kwietnia. No, gdyby nie dochodziło do tych sytuacji, do tej, ja bym powiedział, z jednej strony nonszalancji, ale z drugiej strony walki kancelarii premiera z kancelarią prezydenta, być może do tej katastrofy by nie doszło. Dziś przerzuca się Biuro Ochrony Rządu z żołnierzami, z 36. specpułkiem, odpowiedzialnością za zbadanie stanu lotniska i przygotowania tego lotniska do lądowania. Biuro Ochrony Rządu twierdzi, że ono jest zupełnie za to nieodpowiedzialne, dlatego że powinien tym zajmować się 36. specpułk, czy też siły powietrzne. Oczywiście wojsko powinno się tym problemem zająć, ale to nie jest tak, że BOR nie powinien. Po prostu dwie instytucje powinny zbadać to lotnisko. No jeżeli przyjmiemy tą wersję, którą prezentuje dzisiaj generał Janicki, to okaże się, że Biuro Ochrony Rządu zajmuje się jednym, dowożeniem pasażerów z miejsca na miejsce. Jest taką lepszą taksówką. No przecież wszyscy wiemy, że ta instytucja nie do tego jest powołana. Zresztą, jeżeli tak by było, jak dzisiaj się twierdzi, to co robili funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu przed wylotem samolotu, badając, zabezpieczając go pirotechnicznie? Tam przecież był funkcjonariusz z psem, który badał, czy samolot nadaje się do wylotu, czy tam na przykład nie ma jakichś materiałów wybuchowych. Prawda? Czyli tak naprawdę dzisiaj przedstawia nam się nieprawdziwe informacje, żeby zdjąć odpowiedzialność z tych, na których ona powinna ciążyć. Niestety ten dramatyczny stan państwa to nie tylko przygotowanie, ale również powiedzmy sam przebieg lotu i doprowadzenie do katastrofy. Przecież kwestia lotniska zapasowego to nie jest domena pana prezydenta. Od tego są odpowiednie instytucje, które powinny się zająć przygotowaniem lotniska, wskazać to lotnisko. Tego, jak wiemy, tego też nie zrobiono. Uważano, że pan prezydent leci w zasadzie z prywatną wizytą i niech sobie sam radzi. No i niestety najbardziej dramatyczne jest to, co stało się po samej katastrofie. Prawda? Od 10 kwietnia, od godzin porannych, usiłuje się nas przekonać do tego, że jedynymi winnymi tej katastrofy to byli piloci. Praktycznie ten komunikat wydany przez Rosjan w kilkanaście minut po katastrofie i przekazany przez pana ministra Sikorskiego premierowi Kaczyńskiemu, który informował go o śmierci brata, jest wersją powszechnie obowiązującą w Rosji, a niestety także w instytucjach rządowych w Polsce. Do dnia dzisiejszego pozostaje pytanie, skąd te osoby tak szybko wiedziały, w kilkanaście minut po katastrofie, że winni są piloci. I niestety, idąc dalej tym tokiem, to sposób negocjacji strony rosyjskiej, także strony polskiej z Rosją, w sprawie przyczyn, w sprawie sposobu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, to już moim zdaniem jest taka sytuacja, która zasługuje na odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność przed co najmniej Trybunałem Stanu, osób, które wtedy podejmowały decyzje. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, ażeby w przypadku takiej katastrofy, już nie mówię na terenie Polski, której by zginął prezydent Rosji czy Stanów Zjednoczonych, ale w której zginąłby prezydent zaprzyjaźnionych Czech, żeby rząd państw Republiki Czeskiej pozwolił się tak traktować, jak my się pozwoliliśmy tam w Smoleńsku. No otóż przez pierwsze kilka dni w ogóle nie było wiadomo, na podstawie jakich procedur pracujemy. Czy to jest porozumienie wojskowe, które de facto powinno mieć zastosowanie, czy to jest konwencja chicagowska, a tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach w raporcie MAK, ja rozumiem, pan premier został zaskoczony tym, iż Rosjanie oświadczyli, że stosowali odpowiednio przepisy konwencji chicagowskiej, dokładnie załącznika 13, gdyż nie było żadnych innych przepisów, które pozwalały na wyjaśnienie tej katastrofy. No to jest pytanie, gdzie był pan premier, gdzie byli polscy urzędnicy, że tak znakomicie negocjowali ze stroną rosyjską, iż nie mieliśmy wspólnej komisji, nie mieliśmy nawet mniejszości w składzie takiej komisji, tylko wyjaśnieniem przyczyn katastrofy zajęła się strona rosyjska. Co więcej, jak wiemy, na miejscu katastrofy w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia było raptem kilku funkcjonariuszy służb specjalnych. I tu znów, proszę ojca, wracamy właśnie do jakości pracy polskich służb specjalnych. Na spotkaniu z panem premierem Tuskiem kilka miesięcy temu wprost go zapytaliśmy, ilu funkcjonariuszy służb specjalnych było tam na lotnisku w Smoleńsku. Ilu tych funkcjonariuszy zabezpieczało to lotnisko? No on był w stanie ich wymienić, czy jego współpracownicy byli w stanie wymienić z nazwiska. To było kilka osób. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny obszar. Jak wiele osób tam uczestniczy w pracach ze strony rosyjskiej. A my wysłaliśmy kilku funkcjonariuszy. Tu powinno być kilka oddziałów funkcjonariuszy, którzy by zabezpieczyli całe miejsce zdarzenia. I jeżeli nie udało się na stronie rosyjskiej wymusić eksterytorialności tego terytorium, bo ja uważam, że to powinno być pierwsze żądanie pana premiera. W pierwszej rozmowie ze stroną rosyjską on powinien zakazać komukolwiek poza medykami wejść na teren katastrofy i powiedzieć, że tam nie ma prawa nikt pojawić się do czasu przybycia polskich służb. Ale jeżeli nie udało się zagwarantować takiej eksterytorialności, to przy każdym funkcjonariuszu rosyjskim, przy każdym prokuratorze rosyjskim powinien być polski odpowiednik, tak aby cały czas patrzył na ręce i widział, co się dzieje. Dzisiaj na pytania zadawane członkom komisji Millera, także na pytania zadawane na prokuraturze, często słyszymy odpowiedź: nie wiemy, to robili Rosjanie. No, ja przepraszam bardzo. Jeżeli tak jest, to istnieją bardzo poważne wątpliwości, czy my tą katastrofę kiedykolwiek wyjaśnimy. Polski rząd, polskie państwo od samego początku po katastrofie nie spełniło swojej funkcji.
Te kilka, można powiedzieć, uwag, spostrzeżeń, nie sposób wymienić wszystkich. Można by podsumować krótko, że przyczyny katastrofy zostały z góry podane, daleko od wyjaśniania przyczyn tej katastrofy. Tu mamy przyczyny i tu przyczyn. To jest podanie przyczyn, może wyznaczenie ich, ale daleko jesteśmy od wyjaśniania takiego rzetelnego, bo przecież trzeba się opierać o twarde dowody,
tak,
a nie tylko
ojca,
o to, że ktoś z stanowiska swojego urzędniczego, będąc jeszcze urzędnikiem potężnego mocarstwa, dyktuje przyczyny.
Tak, proszę ojca, trzeba opierać się o te twarde dowody, których niestety my nie mamy. Właśnie poprzez te zaniedbania, które wtedy miały miejsce, poprzez niepowołanie wspólnej komisji, poprzez brak polskich specjalistów na miejscu zdarzenia, gdyż ich było po prostu za mało, dziś tych twardych dowodów nie mamy. Co więcej, nie mamy podstawowych dowodów w tej sprawie do dnia dzisiejszego. Nie trafiła dokumentacja, pełna dokumentacja z oględzin miejsca zdarzenia, z oględzin zwłok, a to jest, ja wielokrotnie powtarzam, dokumentacja, którą w każdym poważnym śledztwie sporządza się już kompletną, w miesiąc, półtora po katastrofie. Taka dokumentacja to są badania sekcyjne zwłok, również chemiczne, które właśnie wydłużają ten proces. Proces o kilka tygodni, ale to jest kilka tygodni. I dokumentacja z oględzin miejsca zdarzenia, która przecież później nie jest już o nic więcej wzbogacana. To jest kwestia sporządzenia odpowiednich dokumentów na miejscu i wywołania zdjęć. I sporządzenia odpowiedniego opisu. To zajmuje miesiąc do półtora. My do dziś dnia nie mamy całości tej dokumentacji, a powiedziałbym, też jestem tutaj związany tajemnicą śledztwa, więc nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale ta dokumentacja, która jest co najmniej nierzetelna, z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, jakość przekazanych materiałów, często na przykład jakichś czarno-białych kserokopii, z których nic dosłownie nie widać. No jak może prokurator pracować na czarno-białej kserokopii, prawda? Ale jest również szereg dokumentów, w mojej ocenie, sfałszowanych. Był głośny przykład sekcji zwłok pana ministra Wassermana, gdzie, no, trzeba sobie powiedzieć wprost, lekarze sporządzający tą dokumentację dokonali tak zwanego fałszu intelektualnego. Wpisali tam informacje nieprawdziwe. Otóż wskazano, że pan minister Wassermann jest w pełni zdrową osobą, przy czym rodzina wiedziała i ma do tego odpowiednią dokumentację medyczną. rodzina wiedziała o tym, że pan minister Wasserman bardzo ciężko chorował, nie miał wielu narządów, mimo to Rosjanie spreparowali, można powiedzieć, dokument sekcyjny w taki sposób, no niestety trafili na bardzo szczególny przypadek i na bardzo wnikliwe badanie przez rodzinę, która wykryła tą nieprawidłowość i pokazała czarno na białym, że doszło do fałszerstwa. Takich przypadków jest więcej, ja o wszystkich nie chcę mówić, jeszcze nie mogę. Prawdopodobnie będą one w najbliższym czasie również ujrzą one światło dzienne.
37 minut po północy rozmawiamy z panem mecenasem Bartoszem Kownackim.
To tylko krótki list, zaledwie parę słów, lecz tak niepewnie piszę go jak wiersz. Jest w nim niepokój mój i czujność mego snu, bo wszystko dla mnie jeszcze wciąż ma sens. To mój rachunek strat, przeczytasz go lub nie, nim życia zgiełk naprawdę już utraci sens. Ty, który wszystko wiesz i znałeś każdą myśl, chciałeś, bym mogła się nad obłoki wzbić. Ty, który wszystko wiesz, tyle zmilczałeś strat, więc dziś nie pytaj mnie, gdzie twój dobry świat. Że zawiodłam cię, wybacz mi. Że zraniłam cię, wybacz mi. Nie wierzyłam ci, wybacz mi. Proszę, wybacz mi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja mogę do audycji, tak?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Dobry wieczór. Chciałem porozmawiać z panem mecenasem na temat jego wypowiedzi dotyczącej bezprawności działań, powiedzmy, organów rządowych obecnej władzy, w szczególności jeżeli chodzi o naruszenie miru domowego, jak rozumiem, naruszenie wśród tego studenta. Podawał wiele przykładów. Natomiast gdzie jego klienci, według pana mecenasa, są ofiarami, no, powiedział, uszczerbków demokracji, że tak to nazwę. Chciałem spytać.
Proszę się przedstawić, jeszcze będziemy bardzo wdzięczni.
Grzegorz z Wrocławia.
Prosimy, panie Grzegorzu.
A chciałem panu mecenasowi powiedzieć, czy nie pamięta, jak jego klienci występowali, pan Ziobro po drugiej stronie, którzy właśnie w ten sposób działali do społeczeństwa polskiego w większym zakresie niż teraz. Ile godności ludzkiej zostało złamanej, ile słów zostało rzuconych, ile właśnie słów specjalnych zostało wysłanych, gdzie teraz wyroki są uniewinniające. Jak wtedy ta demokracja wyglądała? Jak wtedy, powiedzmy, łatwo było oskarżać i jak wtedy wielu ludzi, szczególnie biznesu, zostało szkalowanych, zostało zamykanych i te słynne wywiady pana ministra Ziobry i jego ludzi, jak to zinterpretuje? W jaki sposób do tego się odniesie i do stanu demokracji w latach 2006-2008?
Myślę, że pan chciał powiedzieć 2005-2007.
No lub tak.
Tak, będzie poprawnie.
Ja się tak nie zajmuję, więc przepraszam za...
Prosimy przejść na odbiór, panie Grzegorzu.
Dziękuję.
Z wielką przyjemnością powiem. Otóż dla mnie, a chyba także i dla większości społeczeństwa, jest różnica między walką z korupcją. Pod takimi hasłami do władzy dochodziło Prawo i Sprawiedliwość. Jest różnica między bardzo surową, bardzo konsekwentną walką z korupcją, a jest różnica między wykorzystaniem tych samych służb specjalnych do walki z satyrą i to jeszcze w wykonaniu dwudziestokilkuletniego studenta. Jeśli się mówi tak bardzo głośno o tym, że te wszystkie sprawy za czasów Prawa i Sprawiedliwości w których używano służb specjalnych, zakończyły się wyrokami, powiedzmy, uniewinniającymi. Temu chciał, żeby pan wskazał chociażby jeden taki przypadek. Jak popatrzymy sobie bardzo dokładnie, to ja rozumiem, że jednym z takich przykładów miała być akcja w domu pani minister Barbary Blidy. Ja miałem możliwość zapoznania się z tą sprawą bardzo wnikliwie, chociażby z tego powodu, że obecnie reprezentuję pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana Zbigniewa Ziobro w procesie przeciwko Kazimierzowi Kucowi, który właśnie o tej sprawie się wypowiadał. No otóż w tej sprawie były wszelkie podstawy do tego, aby służby specjalne, aby prokuratura wydała nakaz przeszukania w domu pani Barbary Blidy, nakaz zatrzymania de facto w domu pani Barbary Blidy. I to, że doszło do tragicznego zdarzenia, że zginęła osoba, to nie może być sytuacja, w której obciążany jest czy pan minister Ziobro, czy też Prawo i Sprawiedliwość. No, nikt z tych osób nie uczestniczył tam na miejscu w zdarzeniu, nie był w stanie przewidzieć tego, że do takiej tragedii doszło. A równocześnie musiały te osoby wykonywać swoje obowiązki. Skoro materiał dowodowy wskazywał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa korupcji, czyli przyjęcia korzyści majątkowej, to nie było innej możliwości, jak taką osobę zatrzymać. Inny przykład, też głośnej konferencji za czasów Prawa i Sprawiedliwości, czyli sprawy pana doktora G. Ja mogę tylko powiedzieć, że jestem cały czas informowany przez osoby, które tą sprawą się zajmują. Wiem, że proces w tej sprawie, postępowanie w tej sprawie się toczy i prawdopodobnie mogą być tutaj, czy będą postawione, bo już tego dokładnie nie wiem, zarzuty. Być może nie do wszystkich wątków, które wtedy miały miejsce, ale jednak są tam takie zdarzenia, które wskazywały na działania korupcyjne. Także te przykłady, inna sprawa, to sprawa afery gruntowej, bardzo głośna. Z tego, co wiemy, tam były wyroki skazujące. Co więcej, każdy z nas miał możliwość zapoznania się z konferencją prasową i ona mówiła sama za siebie. Ona nie wymagała żadnego komentarza. Ale oczywiście zdarzają się pewnie też sprawy, w których doszło do uniewinnień. Natomiast niezależnie od tego trzeba mieć też swój pogląd i dla mnie, nie wiem jak zakończył się proces pani Sawickiej z agentem Tomkiem, niestety nie śledziłem go, nie wiem czy tam doszło do skazania, czy też do uniewinnienia pani Sawickiej, ale wszyscy słyszeliśmy te rozmowy, no i w mojej ocenie już sam fakt tych słów, które tam padły, uzasadniał działania organów ścigania. No i to jest bez porównania duże, inny, zupełnie inny kaliber spraw, aniżeli wejście do domu pana Roberta Frycza. Są też takie przypadki, w których służby specjalne, może inaczej komisja weryfikacyjna, która weryfikowała WSI, wydała szereg orzeczeń, za które przeprasza minister obrony narodowej. Natomiast to jest w mojej ocenie pewna taktyka przyjęta przez ministra obrony narodowej, gdyż równolegle we wszystkich tych procesach oddalane są powództwa przeciwko panu ministrowi Macierewiczowi, który nie decyduje się na zawarcie ugody, tylko decyduje się na twardy proces i tam jest to powództwo względem niego oddalane. To świadczy o tym, iż to, co pan powiedział, nie jest do końca oparte na prawdzie. W mojej ocenie jest różnica między młodym, dwudziestokilkuletnim człowiekiem, który tworzy samodzielnie stronę internetową, satyryczną, a poważnymi przestępstwami z zakresu korupcji. I to w interesie nas wszystkich jest, aby takie przestępstwa służby specjalne ścigały.
No szkoda, że pan Robert Frycz nie wylał, nie po męsku kilku łez, byłby uznany
tak,
za
albo
pewno bohatera.
Nie daj Boże, usiłowałby popełnić samobójstwo. Być może wtedy odbiór społeczny byłby inny. No, trzeba się zastanowić po prostu nad tym, jaka jest waga takich zarzutów.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Prosimy. z kim mamy przyjemność?
Andrzej z południa Polski.
Prosimy, panie Andrzeju.
Ja zmierzam do takiego pytania, tylko chciałem zauważyć, że już wiemy, do czego doprowadził publiczny mobbing legalny skierowany przeciwko byłemu prezydentowi świętej pamięci profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz trwający nadal w mediach też publiczny, oficjalny mobbing przeciwko panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy wręcz nawet linczowi medialnemu, co zaowocowało też już następnym typem śmierci w Łodzi, w biurze poselskim. Podobnie jest z atakiem, a nawet wspomnianym mobbingiem, czy też tym linczem medialnym w stosunku ojca dyrektora doktora Rydzyka. To jest jedna taka kwestia. Następnym takim tematem, no, tutaj związanym z tym jest to, że to się w głowie nie mieści, że powstaje komisja śledcza do zbadania śmierci pani Barbary Blidy, która była podejrzana o jakieś tam aferowe sprawy, co no, żadną miarą nie można porównać do śmierci osób, które wykonywały swoje obowiązki, delegacje i tyle osób, to jest sprawa po tysiąckroć ważniejsza i tu się nie powołuje komisji śledczej, a w takiej drobiazgowej sprawie to się rozdmuchuje jak bańkę mydlaną, ciągnie się tyle lat, na koszty się nie patrzy, a tu jednocześnie to widać tą dysproporcję, gdzie my jesteśmy. Jak to wygląda, to nasze prawodawstwo, jak to jest wszystko łamane. To co rząd wyprawia w tej chwili, to ludzkie pojęcie. No, i że to w ogóle takie coś może być. Poza tym przy okazji jeszcze taką ostatnią kwestię na koniec chciałem spytać pana mecenasa, o czym może świadczyć sytuacja, jeśli ciągnie się sprawa przeciwko byłemu funkcjonariuszowi partyjnemu i są dwie osoby jako oskarżyciele posiłkowi. Jednemu temu oskarżycielowi posiłkowemu sąd wysyła uzasadnienie wyroku, a drugiemu po półtora tygodnia czy po dwóch tygodniach nie wysyła tego. Czy to chodzi o jakieś rozbicie, żeby się nie mogli odwołać? Jak to, no w ogóle jakieś kombinacje tutaj, o czym to może świadczyć? No to tyle, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Andrzeju.
Tak, może jeszcze wracając do tej pierwszej kwestii linczu medialnego i do wypowiedzi pana z Wrocławia. No otóż w latach 2005-2007 nie doszło do żadnej tragedii porównywalnej z tą w Łodzi, a polityka nienawiści ostatnich 4 lat doprowadziła do ogromnej tragedii. I można powiedzieć, że to jest pewien efekt, gdyż na dużo mniejszą skalę, ale przypadków takiej nienawiści, z takimi przypadkami mamy do czynienia bardzo często. Bardzo często w stosunku do ludzi, którzy są zwalniani z pracy, czy również chociażby do pełnomocnika, który ja chociażby wielokrotnie spotykałem się z atakami w stosunku do mojej osoby, za to, że w takiej sprawie zdecydowałem się występować i w takiej sprawie jak sprawa smoleńska, ale nie tylko, jak również inne sprawy związane chociażby z panem Fryczem czy z panem ministrem Ziobro, że decyduje się w takich sprawach występować. To jest ta różnica. Co innego jest skutecznie bronić, gwarantować skuteczne funkcjonowanie państwa, a co innego uprawiać działania, które doprowadzają do skłócenia obywateli. To pierwsza kwestia. Odnośnie komisji śledczej, to ja uważam dokładnie tak. Komisja śledcza powinna powstać. To jest sprawa właśnie na komisję śledczą, katastrofa smoleńska. W tej kadencji Sejmu mieliśmy, o ile pamiętam, 4 komisje śledcze. Tak naprawdę, no może poza sprawą Olewnika, która pokazywała pewne studium przypadku, żadna z pozostałych komisji nie kwalifikowała się na to, aby była rozpatrywana przez Sejm Rzeczypospolitej. Co więcej, doprowadza to do upadku rangi Komisji Śledczej, prawda? Jeżeli ona zajmuje się przez 4 lata rozmowami o niczym, a wnioski są absurdalne, bo jeżeli ktoś zna przesłuchania świadków, jeżeli ktoś uczestniczył na bieżąco w pracach takiej Komisji Śledczej, to wie, że później sprawozdanie całkowicie odbiega od rzeczywistości. Tak mamy chociażby w sytuacji Komisji do spraw śmierci Barbary Blidy, ale również w przypadku komisji tak zwanej naciskowej, gdzie jak się okazało, że jeden z polityków Platformy Obywatelskiej zachował się przyzwoicie, no to Platforma Obywatelska musi zmienić taki raport. To wszystko doprowadza do upadku rangi Komisji Śledczej, ale tak prawdą jest, iż w sprawie katastrofy smoleńskiej powinna być taka komisja. Niestety w tym parlamencie szans na to nie było. Dlatego, że większość miały partie zupełnie niezainteresowane wyjaśnieniem przyczyny tej katastrofy, a ja może powiem tak, jak decydowałem się na reprezentowanie osób, rodzin ofiar w tej katastrofie, które zginęły w tej katastrofie, nie miały dla mnie znaczenia ich przekonania polityczne, gdyż całe 96 osób to byli funkcjonariusze naszego państwa. To były osoby, które pojechały tam służyć ojczyźnie. I naszym obowiązkiem jest wyjaśnienie prawdy, nie prowadzenie walki politycznej w tym zakresie, tylko wyjaśnienie prawdy. Dlatego byłem przekonany, że w tej sprawie będzie jak nigdy konsensus pomiędzy opozycją a partiami rządzącymi. Okazało się zupełnie inaczej. Ja może tylko nie ujawniając nazwiska powiem, że nieformalnie, ale pomagałem także rodzinom, podpowiadałem rodzinom osób z partii politycznych zupełnie dalekich od Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, dlaczego zwracały się do mnie, czy nie miały takich możliwości u tych przedstawicieli, którzy są w tamtych partiach politycznych, którzy bliżej współpracują z tamtymi partiami politycznymi, ale pomagałem, gdyż uważałem, iż to jest sprawa ogólnonarodowa, ogólnonarodowej tragedii i tak należy postępować. Natomiast jeżeli chodzi o trzecie pytanie, to ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, gdyż rozumiem, dotyczy to jakiejś szczególnej sprawy, konkretnej. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to być zawsze po zakończeniu sprawy należy złożyć wniosek o doręczenie uzasadnienia takiego wyroku. Być może pan po prostu takiego wniosku nie złożył, a drugi z oskarżycieli taki wniosek złożył, dlatego sąd doręczył jednemu, a drugiemu nie, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Może być też tak, że po prostu poczta troszeczkę wolniej pracuje. Nie znam sprawy, nie mogę jednoznacznie się wypowiedzieć.
Naszym gościem jest mecenas Bartosz Kownacki. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Dolnego Śląska.
Prosimy, panie Kazimierzu, jesteśmy na antenie.
Chciałbym pozdrowić szanownego ojca i pana mecenasa. Panie mecenasie, ja tak króciutko tylko kilka pytań. Co się dzieje ze sprawą w Gorzowie, z martwymi duszami Platformy Obywatelskiej? Co się dzieje w Wałbrzychu z tą aferą łapowniczą? To jest dwa. Dlaczego nie było komisji pana Sekuły, który 3 razy do siebie strzelał, prawda? I następnie jeszcze, ja trochę się dziwię, ataku na pana Ziobrę w Parlamencie Europejskim, gdzie pan Siwiec, który przed rzeźnią naszego papieża zaatakował brutalnie posła pana Ziobrę, a zapomniał o tym. Nie wiem, czy pan pamięta, jak jeszcze był szefem Orlenu. Nie pamiętam nazwiska, ale chyba pan Orzechowski.
Modrzejewski.
Modrzejewski, przepraszam bardzo, tak. I to przecież wtedy za Millera, za rządów Millera. Przyszli chyba o 7 rano do jego biura i go aresztowali w brutalny sposób. Dlaczego wtedy komisji nie było? I już ostatnia rzecz. Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo w kilku teraz pismach zauważyłem taką sprawę, że po śmierci pana Lepera, po odebraniu sobie życia, gdzie wcisnął klatkę stop. Przy odebraniu sobie życia wcisnął, przed odebraniem sobie życia wcisnął klatkę stop a na monitorze, na ekranie telewizora była twarz Tuska. Czy nie było to wyraźne jakby powiedzenie, to on? Przecież to on spotykał się z Gertychem, z Schetyną u Gertycha w domu. Wciągnęli w intrygę pana Lepera. Rozbili koalicję, prawda? Mówili przecież w taki sposób, że my tam mamy taki i taki procent głosów i tak się dostaniemy do Sejmu, a założymy koalicję z Platformą Obywatelską. I się stało, co się stało. Ale najbardziej mnie to właśnie dręczy, dlaczego została wciśnięta klatka stop z twarzą Tuska. To jest bardzo ciekawe. Chciałbym już zakończyć i pozdrawiam naprawdę z Panem Bogiem i tak trzymajcie. To jest wspaniałe, co robicie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Może jeżeli chodzi o sprawę Gorzowską, to ja wiedzy nie mam. Wiem, że tam dochodziło do wpisywania właśnie takich martwych dusz jako członków Platformy Obywatelskiej, co może świadczyć po prostu o jednak nie tak dużym poparciu dla tej partii, jak wskazują sondaże. Być może jest tak, że działacze, żeby wykazać się przed centralą, wskazują na jakąś ilość członków partii, których rzeczywiście nie ma, i tak być może jest z sondażami, że one wskazują na 40-50% poparcie dla Platformy Obywatelskiej, a tak naprawdę ono jest o połowę mniejsze. Tego nie jestem w stanie określić. Natomiast jeżeli chodzi o aferę w Wałbrzychu, no to jest właśnie coś zaskakującego, pewne studium bolączek w Polsce, gdyż tego, co się dzieje w Polsce, dlatego że przecież no, wydawałoby się do tej pory, że po każdej aferze, po każdej dużej aferze, chociażby taką aferą była afera Rywina, partię polityczną, która w której szeregach dochodzi do takiej afery, zmiata z powierzchni ziemi. No, z Platformą Obywatelską po raz kolejny tak się nie dzieje. Pierw były chociażby afery hazardowe związane z panem Chlebowskim, ale no, sprawa Wałbrzychu, tego co się stało w Wałbrzychu, być może lokalna, ale powinna doprowadzić do sytuacji, w której której poparcie nawet dla kandydata niezależnego, ale poparcie Platformy Obywatelskiej to jest pocałunek śmierci. To powinno skutkować tym, że taki kandydat dostaje znikomą ilość głosów. Natomiast w Wałbrzychu doszło dla mnie do zaskakującej sytuacji, w której kandydat niezależny, ale popierany przez Platformę Obywatelską wygrał w pierwszej turze przy bardzo wysokiej frekwencji. To niestety może świadczyć o bardzo złej kondycji polskiego społeczeństwa, dlatego że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której niezależnie z jakiej partii to byłby kandydat, ale żebym ja popierał kandydata przez tą partię, żebym zagłosował na kandydata przez tą partię popieranego. No, to jest sytuacja dla mnie po prostu niewyobrażalna, która była ogromnym zaskoczeniem. Mam nadzieję, że to było ostatnie takie zaskoczenie, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dochodzi do łamania prawa, dochodzi do przestępstw korupcyjnych, a osoby za to odpowiedzialne pośrednio lub bezpośrednio nie ponoszą odpowiedzialności, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne dla demokracji. To rodzi poczucie bezkarności u takich osób i może powodować ogromną stratę dla całego kraju. Mam nadzieję, że tutaj do takich sytuacji już dochodzić nie będzie. Po prostu politycy, którzy są odpowiedzialni za tego rodzaju haniebne czyny, pośrednio lub bezpośrednio, po prostu przestaną funkcjonować w polityce.
A czy nie zadaje sobie pan, panie mecenasie, pytania nie tylko o kondycję polskiego społeczeństwa, ale czy nie zafunkcjonowała ta zasada, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy?
Ja mam nadzieję, że też nie interesowałem się tym aż tak dokładnie, ale byłem przekonany, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość po prostu bardzo dokładnie w każdej z tych komisji miało swoich przedstawicieli i liczyło głosy. Jeżeli byłoby inaczej, to ja sobie nie wyobrażam sytuacji. Mam nadzieję, że tak było, że już po raz kolejny po wyborach samorządowych nie dopuszczono do sytuacji, w której komisje wyborcze są pozostawione same sobie i mogą robić co chcą, a ja z rozmów z ludźmi po wyborach samorządowych wiem, że wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których właśnie gdzieś karty ginęły, ktoś gdzieś kartę wynosił. No przykładem szczególnym jest sytuacja w Warszawie, gdzie w samochodzie komendanta policji znaleziono karty wyborcze. No to już jest coś niedopuszczalnego w państwie demokratycznym. To powinno skutkować interwencjami organizacji międzynarodowych, dlatego że to znaczy, że wybory w Polsce nie odpowiadają standardom przyjętym w cywilizowanym świecie. Jeżeli w Wałbrzychu do tego doszło, no to niestety też jest i zaniedbanie po naszej stronie. Czyli trzeba pamiętać, że w każdej z komisji, za miesiąc będą wybory, w każdej z komisji powinien być taki przedstawiciel, taki mąż zaufania i powinien bardzo skrupulatnie liczyć głosy. Każdy z Państwa, każdy z słuchaczy, kto chociażby raz uczestniczył w pracach komisji, wie, jak to jest trudna praca. Ja miałem możliwość i wiem, że jeżeli ktoś chciałby sfałszować protokół, jeżeli chciałby ktoś sfałszować głosy, to jest bardzo proste. Dlatego, że tak naprawdę w komisji siedzi kilka osób, każda bierze swoją kubkę i może na niej zrobić wszystko. Może dokonać dodatkowego skreślenia, może głos policzyć nie tak, jak trzeba. Więc tutaj no, to jest sytuacja, w której wymaga bardzo dużej mobilizacji obywateli do tego, aby wsparli tych, których uważają za uczciwych i pilnowali liczenia głosów. No to jest tak, że w państwie demokratycznym obywatele mają bardzo dużo do powiedzenia właśnie w okresie, szczególnie w okresie wyborów. Nie tylko głosując, ale również pomagając chociażby partią polityczną, nadzorując sam proces liczenia głosów.
A to wszystko, aby w sposób najbardziej od strony ludzkiej możliwy uczynić każde wybory uczciwymi, bez domniemanej manipulacji, zwłaszcza gdy potem przychodzą wyniki nas niezadowalające. 4 minuty po godzinie pierwszej, za chwileczkę powracamy do naszych rozmów.
Czułeś ból i krzywdę znasz, zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność grzechu przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, niezagojonych ran. Nasz kraj, Ojcze, zbuduj nasz dom. Niech cały Kościół uniży się, kolana braci zegną się, by ramię w ramię móc wstać. Niech naród polski pozna Cię, ziemia wolną stanie się, by wydać owoc dla Twej chwały. Przez wieki szukałeś nas, przez pokolenia słychać było wołanie Twe. Naród ginie, nie znając gdzie, Twój Kościół woła. Ojcze, prosimy, zajmij tron.
Patrz nasz kraj, śpiewa Mateon. 7,5 minuty po pierwszej. Kolejny telefon, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja jestem już na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie. No, kogo witamy?
No to z tej strony Sławek ze Zduńskiej Woli.
Prosimy, panie Sławomir.
No, ja chciałbym powiedzieć, że to radio powinni zaorać i spalić.
No, wielu by tak chciało. Widzę, że pan należy również do tej grupy. Pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że...
A propos polityki, to jest właśnie coś a propos...
To jest ta polityka miłości.
Miłości, tak, czyli niestety polityki nienawiści. Ja rozumiem, że ktoś może nie zgadzać się z poglądami, ale ma prawo każdy z nas, mam nadzieję, w jeszcze wolnej Polsce...
Niech pan Sławek się cieszy, że nie jesteśmy...
To mówić,
a nie... Że nie jesteśmy... prezydentem RP, ponieważ jutro miałby ABW.
No właśnie.
Bo była groźba, że należy nas spalić. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Radio Maryja, halo? Tym razem milczenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus, czyli Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Teraz mówi Bogdan z Poznania.
Prosimy,
ja mam
Bogdan.
Dwie takie sprawy. Pierwszą mam nadzieję, że pan mecenas... Aha, no witam serdecznie, przepraszam, nocną porą. Ojca i pana mecenasa. Niejasno dla mnie jest sprawa taka. Komisja tak zwana naciskowa. W swojej ocenie sama używa, proszę zwrócić uwagę, słowa, że to była walka z układem. Według mojego rozumienia, jeżeli komisja naciskowa tak zwana używa słowa, że to była walka z układem, to znaczy co? Chce zniszczyć ludzi, którzy właśnie te układy chcieli zlikwidować? I teraz drugie pytanie, jeszcze wracając do sprawy wyborów. Chciałbym wiedzieć, ja wielokrotnie już uczestniczyłem w takich wyborach jako członek komisji czy mąż zaufania. Trzeba zwrócić uwagę, żeby przy liczeniu, broń Boże, w ręku komisja nie miała, nikt z komisji nie miał w ręku, broń Boże, nie wolno, długopisu. I drugie pytanie, czy mąż zaufania może mieć dwa pełnomocnictwa dla różnych do bycia w różnych komisjach. Może pan mecenas będzie wiedział to i bardzo proszę i czekam na odpowiedź.
Dobrej nocy z panem Bogiem.
Dziękuję.
Może pierwszy, jeżeli chodzi o komisję naciskową, bo też tak się złożyło, że przez kilkanaście miesięcy byłem współpracownikiem tej komisji, współpracowałem z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem, z panią poseł Wróbel, jeszcze z posłem Jackiem Kurskim i no, miałem możliwość zapoznania się z tymi rzekomymi zarzutami, tymi niby zarzutami, które padały w stosunku do pana ministra Ziobro, do pana prezesa Kaczyńskiego. Nie miałem żadnych wątpliwości, że raport takiej komisji powinien stwierdzić, że nacisków żadnych nie ustalono. No otóż obowiązkiem każdego polityka zajmującego najważniejsze funkcje w państwie jest walka z tymi, którzy doprowadzają do przestępstw korupcyjnych, którzy łamią prawo i bardzo surowe, sumienne wykonywanie swoich obowiązków nie może skutkować powoływaniem później komisji, dlatego że po pierwsze to obniża rangę tych komisji, ale po drugie to jest sposób zastraszenia późniejszych ministrów, późniejszych premierów, którzy będą bali się podejmować bardzo czasem trudne i radykalne decyzje, dlatego, że mogą później spotkać się chociażby z sytuacją postawienia przed komisją naciskową czy Trybunałem Stanu, no to takiej sytuacji nie możemy dopuścić, gdyż wtedy będziemy mieli rządy bezprawia, rządy korupcji, rządy właśnie różnego rodzaju układów czy mafii, które będą czuły się bezkarne. No moim zdaniem ta komisja niestety przez swoje 4 lata funkcjonowania, niezależnie od raportu końcowego, zrobiła ogromnie wiele krzywdy państwu polskiemu jako takiemu, gdyż była rodzajem straszaka nie względem przestępców i bandytów, tylko względem urzędników państwowych, którzy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. To pierwsza kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o męża zaufania, który miałby być w kilku komisjach, to ja w ogóle nie bardzo rozumiem sens wtedy takiej funkcji męża zaufania, dlatego że on musi być cały czas na miejscu i obserwować szczególnie ten proces liczenia głosów, a tak naprawdę ten proces od samego początku, gdyż to jest procedura praktycznie od samych godzin rannych, od momentu wydawania głosów i nie bardzo widzę sens, w której mąż zaufania chodziłby między komisjami, gdyż to w momencie, w którym on jest nieobecny, mogłoby dochodzić do różnego rodzaju nieprawidłowości, więc w ogóle wykluczam taką sytuację.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, halo? Radio Maryja. Prosimy.
Halo? Halo?
Prosimy, Radio Maryja. Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo dziękuję za taką cudowną audycję, ale mam taki apel do wszystkich prawdziwych Polaków.
A kto do nas telefonuje?
Żeby się zastanowili nad tym, że 2 miliony głosów w wyborach samorządowych zostało uznanych za nieważne. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że został dokonany jakiś przekręt, bo to jest niemożliwe, żeby. Ja rozumiem jakiś minimalny procent, ale 2 miliony to jest straszna liczba. Proszę wszystkich prawdziwych Polaków, żeby naprawdę, którzy chcą dobra naszej ojczyzny, żeby przystąpili do wyborów. I żeby dobrze zastanowili się nad tym. Naprawdę. Tylko o to proszę. I bardzo dziękuję za wspaniałą
audycję. Kto do nas telefonuje?
Lucyna z Warszawy.
Dziękujemy pani Lucyno. I żeby nie mówić, kto jest prawdziwym, a kto jest nieprawdziwym Polakiem, to apelujmy do ludzi uczciwych, którzy nie boją się stanąć po stronie.
Tak, i oczywiście
prawdy. Musimy
mieć świadomość, że każdy głos, każda osoba to jest dodatek do demokracji, to jest budowanie tej demokracji, gdyż każdy z tych głosów się liczy. Czasem o rozstrzygnięcie decyduje jedna osoba. Co więcej, jeżeli tu pani mówi o kwestii wiarygodności wyborów, to też taka zachęta dla państwa do sprawdzenia, czy komisja pracowała w sposób prawidłowy, to jest tak, aby pójść następnego dnia i przeczytać obwieszczenie, na którym jest wskazane, ile głosów oddano i na jakiego kandydata. I można sprawdzić, jeżeli to będzie kandydat, na którego oddano dużo głosów, to nie jesteśmy w stanie policzyć, czy rzeczywiście nasz głos był na niego oddany. Ale jeżeli na przykład wiemy, że przy danym kandydacie, na którego głosowaliśmy, jest zero, no to jesteśmy pewni, że komisja dokonała nieprawidłowości, czy źle policzyła głosy, może dokonała fałszerstwa. Jeżeli poszliśmy z kimś i wiemy, że ta osoba też głosowała na daną osobę i zamiast 2 głosów jest 1 albo 0, to znów możemy podejrzewać, że coś było nie tak z liczeniem głosów, więc każdy z nas może pójść i sprawdzić wyniki wyborów u siebie w komisji i to też jest bardzo ważne dla ogólnego wyniku później i dla oceny, czy te wybory przebiegają prawidłowo.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje nazwisko Józef Drabniok, dzwonię z Monachium. Chciałem się włączyć do audycji.
Jesteśmy na antenie. Proszę nam jeszcze raz przedstawić się. Będziemy bardzo wdzięczni.
Tak, moje nazwisko Józef Drabniok, dzwonię z Monachium.
Prosimy, panie Józefie.
Pracuję z misją, czy działam w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. Proszę w Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Monachium. Organizowaliśmy tutaj wiele spotkań właśnie z ciekawymi ludźmi, z panem posłem Macierewiczem w lutym, teraz przyjeżdża pan poseł Kurski. Co do właśnie ogólnej sytuacji w Polsce, chciałem zauważyć także tutaj negatywny wpływ po pierwsze mediów, a także i organizacji, powiedzmy, placówek konsularnych. No, konsulat polski w Monachium na przykład bardzo nam przeszkadza, że tak powiem, w zapraszaniu różnych gości z Polski, niejako próbuje zagęszczać atmosferę, żeby to się nie udało, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które są niestety nie po linii, prawda? Także po prostu, jeżeli chodzi o kwestię demokracji, czy urządzenie państwa demokratycznego, także w Polsce, to po prostu no, trzeba by takie warunki stworzyć, walczyć o to, po prostu musimy wszyscy o to walczyć, że po prostu było się jakieś równouprawnienie, że po prostu nie było tak, że pewne grupy ze względu na obraz przekazywany przez mainstreamowe media, że na przykład PiS i zwolennicy PiSu są oczywiście B, to te osoby nie mają prawa istnienia, nie mają prawa być zapraszane i wszyscy, którzy się jakoś z nimi wiążą, to są oczywiście odsuwani na tor boczny. Druga sprawa, dowiedziałem się, że jutro pan Michnik, naczelny wyborczej, odbiera w Niemczech nagrodę Goethego i tutaj poczytałem sobie dwa artykuły Frankfurter Allgemeine i Die Welt na temat Michnika, no, no bardzo śmieszne, to znaczy może tutaj zacytuję, czym epatują się autorzy niemieccy, jeżeli chodzi o osobę Adama Michnika. Jeden z nich twierdzi, że Michnik stał się dla niego wielkim przyjacielem po tym, jak wypili wspólnie butelkę koniaku w Barcelonie. Wtedy by włożył już rękę do ognia za redaktora naczelnego wyborczej. Drugi pisze, że Adam Michnik jest najwybitniejszym polskim publicystą, czy w ogóle Europy Wschodniej właśnie. I no właśnie taką personą, którą należy wszędzie czcić i chwalić. Fałszywy obraz też przekazywany niestety w mediach zachodnich. Przeciwko temu próbujemy walczyć, jak mój przyjaciel Stefan Hambura, ale no jest to trudne.
Dziękujemy panie Józefie za ten telefon. Poruszone kwestie, przybliżenie nam no tego, właśnie, co się dzieje.
Chodzi po prostu o to, żeby tutaj rzeczywiście jakoś raczej współpracować to znaczy między zagranicą i Polską. Powiedzmy o jakoś naświetlenie sytuacji takiej, jak ona jest. To znaczy, że znaczy mamy Radio Maria Telewizję Trwam, jedyne medium w tej chwili, prawda, które istnieje dla słuchaczy w Polsce i za granicą i dla widzów, które w sposób w miarę raczej dużo obiektywny raczej przekazuje obraz tego, co się dzieje w Polsce. No i mamy na przykład, jeżeli chodzi o telewizję TVN Polsat i Telewizję Polską, no, które są jednoznaczne. W tym sensie także i kwestia debat, które proponował pan Tusk, no, jest bezsensowna. No, skoro po prostu mamy trzy telewizje, które te debaty miałyby jakoś tam transmitować, a które są po stronie jednej partii politycznej, to gdzie tu mowa o demokracji? Prawda? No, jesteśmy w takim stadium, no nie wiem, czy postdemokratycznym, czy przeddemokratycznym, no, ale bardzo śmiesznym, powiedziałbym. I tragicznym.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, panie Józefie.
Może jedyne zalecenie, że jedyna sugestia to taka, że faktycznie no, polscy urzędnicy konsularni niespecjalnie wspomagają, ale są ogromne rzesze Polonii, nie tylko w Niemczech, ale także w innych krajach w Europie, czy choćby w Stanach Zjednoczonych i muszą się po prostu sami organizować, jeżeli chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym w Polonii, ale także tutaj w Polsce, to muszą sami się organizować. Ja wiem, że bardzo dużo pracy tutaj wkładana pani Anna Wójtowicz, córka zmarłego w katastrofie pana Wojciecha Seweryna i wiem, że w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, tam Polonia bardzo aktywnie działa, robią bardzo dużo dobrego dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Widać, że no, pani Anna, cała jej rodzina nie spoczywa, tylko chce no, doszukiwać tej prawdy o śmierci swojego ojca i to jest no, moim właśnie zdaniem taki przykład, w którym nie może naliczyć w żaden sposób na pomoc polskiego konsulatu, ale jest bardzo silna Polonia i się organizuje, stara się tutaj w jakiś sposób żądać prawdy i też chociażby podejmowane były żądania, aby zajął się sprawą czy Kongres Stanów Zjednoczonych, czy pan prezydent Obama. Niestety, i to też bardzo smutne, pan prezydent Obama nawet do chwili obecnej nie zechciał się spotkać z rodziną pana Wojciecha Seweryna. Gdyby pan Wojciech Seweryn był obywatelem innej narodowości, to jestem przekonany, że do takiego spotkania by doszło. To pokazuje, w jaki sposób prezydent Stanów Zjednoczonych traktuje swoich obywateli, bo pan Wojciech Seweryn był obywatelem Stanów Zjednoczonych, narodowości polskiej. To świadczy o tym, że sytuacja Polonii w Stanach Zjednoczonych nie jest dobra, że nie jest ona dostatecznie silna i tutaj apel, trzeba się jak najlepiej organizować również w sprawie katastrofy smoleńskiej, tak aby ten głos był jak najbardziej słyszalny i wtedy będzie można wymagać żądania zarówno na polskich urzędnikach, jak również na urzędnikach innych państw.
Ach, przypomniała mi się sprawa wiz i ceny tych wiz amerykańskich. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gliwice, Antoni Piotr.
Prosimy, panie Antoni.
Ja witam ojca i witam serdecznie pana mecenasa. Ja może jeszcze wcześniej powiem o jednej sprawie, której w ogóle nigdzie u nas w Polsce się nie podaje. Ja słuchałem i oglądałem wypadek 10 kwietnia od samego początku. I Rosjanie pierwszy komunikat podali, że zginęło 132 osoby. I to w sumie nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło. I teraz pytanie jest takie do pana mecenasa. Na lotnisku, bo słyszałem, że było kilku ludzi z ochrony. Na lotnisku, według wszystkich danych, to nie było nikogo z ochrony, oprócz w sumie ochrony ambasadora z Moskwy. A to równocześnie był kierowca. Natomiast jest sytuacja od początku niewiadoma i nikt o tym nie pisze. Gdzie była kolumna samochodów do odwiezienia tych wszystkich ludzi? Gdzie były osoby, które miały powitać ludzi na lotnisku, generalnie rzecz biorąc? I co to był za samolot IU, którego odprawiono z lotniska? I ostatnia sprawa, którą należałoby podnieść. No podziękować panu posłowi, jak dobrze mówię, Antoniemu Macierewiczowi, czy Macierewiczowi, za to, że razem z wszystkimi ludźmi tym się zajmuje, ale przecież jeszcze jedna sprawa. Prawdopodobnie pierwszą osobą z Polaków, proszę ojca i proszę mecenasa, był redaktor, a w zasadzie jego operator na lotnisku. On robił zdjęcia i w pierwszej wersji było to podane tak, że oddał soldatom w sumie pustą kliszę, a zabrał wszystko nagrane i tak dalej. I nic dzisiaj nie wiemy, co z tym operatorem się dzieje, gdzie ten film jest, dlaczego się go nie wyświetla. I ostatnia sprawa. Proszę mi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, jak na filmach od razu pokazywali, że jedna tylko sikawka strażacka ratowała tak wielki samolot. Ja się wyłączę. Serdecznie dziękuję, wszystkich pozdrawiam i naprawdę tak wszyscy mówią. Jeżeli ktoś się czuje Polakiem, to wie, że to było z góry ukartowany w sumie zamach. No trzeba przypomnieć historię. Od Berii i jeszcze wcześniej dziadek, pradziadek i najbliżsi Putina byli przecież w NKWD i jak takiemu człowiekowi w sumie oddawać śledztwo. A to, co grał Tusk, to było przedstawienie, które było tylko przedstawieniem. Przecież generalnie rzecz biorąc, jeżeli, bo ja rozmawiałem, nie chcę w tej chwili mówić nazwisk, z pewnymi osobami z rodzin, to one są lekceważone. Może panu mecenasowi nie wypada tego mówić, ale tak jest. Na spotkaniach są lekceważone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Z Bogiem.
Z Bogiem, teraz i zawsze.
Może wyjaśnię. Kilka spraw bardzo istotnych zostało podanych. Jeżeli chodzi o ilość osób, która zginęła, to jest to wynikiem tego, że na samym początku nikt nie wiedział, ile osób było w samolocie, kto był w samolocie. To było pierwsze zamieszanie, pierwsza kwestia ustalenia, więc te informacje były bardzo nieścisłe. Można podać przykład ten w Norwegii z ostatnich tygodni, gdzie też tą liczbę ofiar podano inną niż była ostateczna, więc tutaj akurat bym zrzucał to na karb może pewnych błędów przy przekazywaniu listy z informacjami, jakie osoby lecą. Natomiast współpracowałem wtedy z kancelarią prezydenta. Wiem, że w pierwszych godzinach staraliśmy się potwierdzić, kto był, a kogo nie było na pokładzie samolotu, więc to mogło wynikać właśnie z pewnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi już na obecność na płycie lotniska, to pan tutaj ma rację. No niestety nie było nikogo, kto by zabezpieczał przylot pana prezydenta. To jest przykład takiej byle jakości polskiej. Leci prezydent, najważniejsza osoba w państwie. Porównajmy to do sytuacji, w której prezydent Obama leciał do Polski. Jak zabezpieczyły służby Stanów Zjednoczonych Warszawę w trakcie tego przylotu, a jak polskie służby specjalne, jak polskie biuro ochrony rządu zabezpieczyło lotnisko w Smoleńsku. I tu nie ma żadnego tłumaczenia, tak jak mówił Bor, że przecież był oficer w postaci kierowcy pana ambasadora Bara. No jeżeli kierowca ma być wystarczającym zabezpieczeniem dla wizyty pana prezydenta, to przecież to jest najgorsza wizytówka takiego państwa. To jest niedopuszczalne tłumaczenie się osoby, która po prostu ponosi w mojej ocenie moralną odpowiedzialność za niezabezpieczenie tej wizyty. Jeżeli chodzi, tutaj była poruszona też kwestia operatora, to był pan Wiśniewski i o ile ja pamiętam, film nagrany przez niego był wykorzystany przez komisję Millera, ale co najważniejsze, on był pokazywany na zespole smoleńskim pana ministra Antoniego Macierewicza. Była możliwość zapoznania się z tym filmem. Był pan Wiśniewski zaproszony i miał możliwość zabrania głosu, opowiedzenia o tym, co miało miejsce. I tutaj w tym miejscu słowa uznania właśnie dla zespołu pana ministra Macierewicza. Ponieważ nie mamy komisji śledczej, jak już wcześniej powiedzieliśmy, no, sytuacja polityczna w kraju, większość posłów nie jest za powołaniem takiej komisji, nie byłoby szans. Gdyby nie zespół smoleński, to praktycznie społeczeństwo nie miałoby wiedzy na temat tej katastrofy. Tu jest ogromna praca właśnie pana Macierewicza. No i mediów związanych właśnie tutaj z rozgłośnią Radia Maria, bo przecież i radio, i w szczególności nasz dziennik, to jest jedyne medium, które rzetelnie i które chce informować o katastrofie. Warto sobie chociażby z ostatniego miesiąca wziąć lekturę naszego dziennika i porównać z lekturami innych gazet. I tu się nasz dziennik broni sam za siebie, nie potrzeba ani słowa. Tam są rzetelne informacje, tamta informacja cały czas jest przekazywana, natomiast w innych mediach bądź tych informacji w ogóle nie ma, bądź jest poszukiwanie jakichś sensacji, jakichś newsów zupełnie niesprawdzonych. Tak więc dzisiaj my, próbując wyjaśnić katastrofę smoleńską, jesteśmy sprowadzenie w sferze medialnej jedynie do zespołu i do tutaj mediów związanych z radiem, dlatego że też nasza rola jako adwokatów jest szczególna. My jako adwokaci nie możemy informować państwa o przebiegu śledztwa. Nie możemy tych informacji ujawniać, gdyż złamalibyśmy po pierwsze tajemnicę adwokacką, a po drugie tajemnicę śledztwa, więc mamy w jakimś sensie założoną kłódkę na usta, szczególnie w sytuacji, w której prokuratura nie wyraża zgody na ujawnianie informacji z tego śledztwa. Ja stoję cały czas na stanowisku, iż są takie materiały, które nie mogą być ujawnione opinii publicznej. To jest chociażby dokumentacja sekcyjna, dokumentacja z sekcji zwłok. To są zbyt dramatyczne i zbyt osobiste dla rodzin informacje, aby opinia publiczna mogła się o nich dowiadywać. Są też pewne informacje, których nie można dzisiaj ujawnić, dlatego że to mogłoby ostrzec osoby, którym stawiane mają być zarzuty, ale jest ogromna ilość informacji, która nie będzie szkodziła śledztwu, jeżeli by zostało ujawnione opinii publicznej, a która pokazałaby, w jak fatalnym stanie jest państwo polskie. I tutaj niestety do chwili obecnej takiej możliwości nie ma, dlatego i my, adwokaci, jesteśmy bardzo związani. Te informacje od nas przekazywane, merytoryczne, mogą być tylko w niewielkim zakresie i bardzo dziękujemy tutaj mediom, szczególnie naszemu dziennikowi za wkład i za pomoc. Również mogę tylko powiedzieć tyle, że my bardzo często korzystamy z tych informacji, które są w naszym dzienniku, w swojej pracy. Co więcej, nie ujawniając więcej, mogę powiedzieć, że także prokuratura korzysta z tych informacji, wykorzystuje je w swoich pracach i to mówię o pozytywnym wykorzystaniu. Czyli jeżeli one się pojawiają i mają znaczenie dla śledztwa, to prokuratura stara się wyjaśniać te wątki, pyta o nie świadków. To świadczy o bardzo dobrej, rzetelnej pracy.
O nieujawnianiu pewnych dokumentów należy się zgodzić, ale też wrócić pamięcią i zapytać, jaki był cel w czasie prezentacji, no trudno to nazwać raportu, no ale nazwijmy to tą drogą oficjalną, raportu MAK-u, głosu ofiar katastrofy smoleńskiej. I drugie pytanie, to przypomnienie tego, o co pytał pan Antoni, a mianowicie, jak pan mecenas ocenia, czy rzeczywiście rodziny ofiar smoleńskich są lekceważone? Chciałbym tutaj taki podpunkt w tym pytaniu. Raport Millera i jego prezentacja podzielona na dziennikarzy, jak również rodziny ofiar, gdzie potem mogliśmy się dowiedzieć, że te prezentacje niby podobne, ale niby wiemy, że czyni czasem dużą różnicę.
Tak, jeżeli chodzi o głos ofiar, to niestety, ale tutaj pierwsza była strona polska. To, o ile ja dobrze pamiętam, strona polska ujawniła, co było też pretekstem dla Rosjan do nieprzekazywania kolejnych informacji, czy też przekazywania w taki sposób, który my nie akceptujemy. Ale oczywiście nie było żadnych podstaw, nie było żadnego uzasadnienia, ażeby tak dramatyczne ostatnie sekundy lotu ujawniać opinii publicznej. Te nagrania, bo ja rozumiem stenogram, ale ujawnienie nagrania opinii publicznej to jest nic, tylko szukanie taniej sensacji. To nie powinno nigdy mieć miejsca, ale dla równowagi również Rosjanie dopuścili się takiej sytuacji. Przecież ujawnili sekcję zwłok generała Błasika, który był pasażerem w tym locie, którego stwierdzili, że już nie będziemy tutaj rozwodzili się, będzie do tego inna audycja, ale próbowali go oczernić. Natomiast nie było żadnych podstaw. Nie było podstaw, po pierwsze, prawnych do tego, aby taki raport z sekcji zwłok ujawnić. I tutaj ani prokuratura rosyjska, ani prokuratura polska nie zabiera głosu. Nie wiem, czy wyraziła zgodę na upublicznienie takich materiałów, ale to przecież naruszało interes śledztwa, dlatego że interes śledztwa to z jednej strony wyjaśnienie przyczyn danego zdarzenia, przyczyn danego przestępstwa i wtedy nie można ujawniać takich informacji, gdyż mogłoby na przykład ostrzec istotnych świadków czy samego podejrzanego, ale interes śledztwa to również ochrona interesu pokrzywdzonych. Prokurator powinien w sposób szczególny pilnować, ażeby osoby pokrzywdzone danym przestępstwem, danym zdarzeniem, nie ponosiły tak zwanej powtórnej wiktymizacji, po raz kolejny nie przeżywały tragedii, a przecież i ujawnienie tych nagrań z rozmów, jak również ujawnienie protokołu z sekcji zwłok, to było nic innego jak powtórne skrzywdzenie rodzin. I to nie powinno mieć miejsca. Można tu przejść od razu do kwestii lekceważenia rodzin, bo przecież to nie dotyczy tylko prokuratury czy MAK-u, ale szerzej instytucji państwowych. Ja mogę powiedzieć tak, no z jednej strony prokuratura, i tu muszę oddać szacunek, w ostatnich miesiącach prokuratorzy mają dla nas więcej czasu, jeżeli chodzi o pełnomocników. Ja nie mogę narzekać w ostatnich miesiącach na relacje z prokuraturą, w tym sensie, że zawsze ten czas na zadanie pytania, na spotkanie jest i tu za to mogę bardzo podziękować, ale pamiętam na ostatnim spotkaniu w grudniu 2010 roku, jak pan prokurator Parulski zapewniał, iż niebawem spotkamy się ponownie. Mamy już blisko wrzesień, bo są ostatnie dni sierpnia i do takiego spotkania nie doszło. To pokazuje, jak prokuratura traktuje rodziny, a przecież nie wszystkie z nich mają pełnomocników. Nie o wszystko jest możliwość zapytania poprzez pełnomocnika. Czasem ktoś chciałby zapytać bezpośrednio prokuratorów. Wydawałoby się, że taka możliwość prezentacja efektów śledztwa na tym etapie byłaby zrozumiała i dziwi mnie, dlaczego do takiej sytuacji nie doszło. Niestety tutaj instytucją najbardziej lekceważącą rodziny, bo tak jak powiedziałem, prokuratura w ostatnim czasie no, nie może mieć do niej większych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tą sferę relacji z rodzinami, to niestety ogromne zastrzeżenia są do relacji z rządem, szczególnie z panem premierem Tuskiem, bo spotkanie grudniowe było spotkaniem nagannym, przeprowadzone w sposób, no moim zdaniem, niedopuszczalny, ale co najważniejsze na tym spotkaniu, pan premier Tusk obiecał, że przed publikacją raportu MAK jeszcze z rodzinami się spotka. Minęło 9 miesięcy, pan premier Tusk z rodzinami się nie spotkał. To pokazuje, w jaki sposób je traktuje. Okazało się, że spotkanie nie przebiega w taki sposób, jak on by oczekiwał, że są zadawane trudne pytania, że są stawiane w trudnej sytuacji, musi poświęcić wiele godzin, które mógłby na przykład przeznaczyć na granie w piłkę i stwierdził, że nie warto spotykać się już z rodzinami. Samo spotkanie to lipcowe z panem ministrem Millerem. W jakimś sensie jest tego przykładem. Po pierwsze, nie było pana premiera Tuska na tym spotkaniu. Po drugie, padły tam dla mnie znamienne słowa. Jak wszyscy państwo wiecie, rodziny zostały zaproszone na to spotkanie tak naprawdę na 2 dni przed. Część z tych rodzin, bo ja z nimi rozmawiałem, wracała z wczasów, przerywała wcześniej w czasy, czy wyjeżdżała, aby być na tym spotkaniu. Tak było dla nich ważne, aby usłyszeć o przyczynach, o raporcie Millera, o zdaniu Komisji Millera o przyczynach katastrofy osobiście, aby móc zadać pytania. No to jest sytuacja skandaliczna. Pan premier Tusk raport Komisji Millera miał miesiąc wcześniej. Nie raczył wyznaczyć daty, nie raczył rodzin powiadomić odpowiednio wcześniej. Po prostu liczył, że nikt nie przyjdzie, że ta sprawa przemknie, przez nikogo nie zauważona. No to jest przykład tego, w jaki sposób są traktowane rodziny, które przeżyły tak ogromną stratę, a przecież te wszystkie osoby jechały tam służyć państwu polskiemu, któremu powinien służyć również Donald Tusk. No dla mnie jest to sytuacja niedopuszczalna. Brak słów komentarza.
Kolejny telefon, 20 minut do godziny drugiej. Halo?
Halo, tutaj mówi Zbigniew z Krakowa. Słucham z zaciekawieniem, obserwuję to od 14 miesięcy opis całej sprawy. Wszystko chciałem podziękować za audycję. Kłaniam się pięknie panu mecenasowi i ojcu prowadzącemu. Ja chcę właśnie powiedzieć taką rzecz, że po pierwsze, strata dla Polski tu jest tak wielka, że ona ma nie tylko po prostu ciężar historyczny, ponieważ tam było dwóch prezydentów i stara się o tym mówić, że tylko jest jeden prezydent. Ten prezydent, który spełniał swój urząd i był na służbie, ale był jeszcze drugi prezydent, postać symboliczna, historyczna, prezydent Kaczorowski, który jest ofiarą komunizmu i który się pięknie sprawił i on legitymizował Polskę, przekazując insygnia prezydenckie prezydentowi Wałęsie wtedy, kiedy uznał, że jest Polska już krajem wolnym. To jest jedna sprawa, którą bym chciał, żeby uprzytomnić, że musimy podkreślać, że zginęło dwóch polskich prezydentów i z tym ten starszy prezydent ten był postacią ważniejszą w pewnym sensie, ponieważ on reprezentował historię Polski od 1939 roku. To jest ta kwestia. A druga kwestia to, czy ja mam kontakty z uczelniami i wiem, no, jestem pracownikiem jednej z uczelni, nie będę mówił jakiej, ale w mojej uczelni spotkałem się po tej katastrofie z wypowiedziami, że odbijano korki szampana po uzyskaniu właśnie wiadomości. Niechżeż to świadczy o tej polityce miłości, o której tutaj się stale właśnie mówi w przypadku Platformy Obywatelskiej. Jak można traktować to I to osoby, które nawet pełnią funkcje w uczelniach, twierdziły, że najwyższy czas, że tak się stało, że opatrzność boska spowodowała, że taki tutaj inwektywa przestał istnieć we współczesnej Polsce. Więc proszę pomyśleć o tym, że jaka jest moralność tych ludzi i jak jest po prostu ta presja mediów, skandalicznych polskojęzycznych mediów, które wytwarzają taki klimat, że ludzie wykształceni, uważający się za intelektualistów, zwracający się do tej inteligencji lepszej, potrafią prezentować tego rodzaju stanowisko. To tyle, co chciałem tutaj dopowiedzieć. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie Zbigniewie.
Niestety na pewno były takie osoby, które bardzo się cieszyły z tego, co się stało, które od samego początku kalkulowały, jakie to korzyści dzięki tej katastrofie odniosą, ale ku pokrzepieniu serc można powiedzieć, że ogromna większość społeczeństwa ogromnie to przeżyła. Ludzie mieli łzy w oczach, kiedy słyszeli o tej katastrofie. Ja, jak tylko się obudziłem, jak tylko dostałem tą informację, wsiadłem w samochód, byłem w kancelarii prezydenta, więc na bieżąco nie mogłem tego siedzieć, tam po prostu przebywaliśmy, ale bardzo szybko poszedłem pod Pałac Prezydencki i tam już się paliły znicze. I rozmawiałem z wieloma osobami później o tym pierwszym dniu, jak one to przeżywały, jak widziały, co się działo na bazarach, co się działo w sklepach. Każdy z nas w tym uczestniczył, każdy z nas wie, jak ludzie przeżywali. Dla mnie taki znamienny był przykład pani, która sprzedawała kwiaty w Warszawie, była kwiaciarką taką z kubełkiem i w momencie, kiedy usłyszała, to po prostu rozdała wszystkie kwiaty i poszła do domu. Rozdała wszystkie kwiaty, żeby właśnie ludzie złożyli je w hołdzie tym, którzy polegli. Tak więc polskie społeczeństwo w swojej większości, jestem przekonany, że nie straciło ducha, potrafiło uświadomić sobie i przeżywać rozmiar tej tragedii. Niestety były osoby, które nie chciały, aby to wspomnienie i ta solidarność, która wtedy została zbudowana, ażeby trwały i robiły wszystko, aby to zniszczyć.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
To już ja?
Tak, to już pani.
Wisława z Łodzi.
Prosimy.
Rozmawiam z ojcem?
Rozmawia pani na antenie. Jestem ojciec Benedykt, w studiu jest też pani mecenas Kownacki.
Dobrze. Proszę ojca, ja pierwszy raz dopiero dzwonię, ale chciałam przekazać to, co widziałam. To, co widziałam przed wypadkiem z naszym prezydentem, Bogę z tym samolotem. Ja przepraszam, bo się denerwuję. Więc widziałam tylko spotkanie Tuska z Putinem w Sopocie na molo. I po tym spotkaniu, to oni spotkali się, to było wtedy, kiedy Putin był w Polsce i to było w Sopocie na molo, spotkał się Tusk z Putinem i tam właśnie rozmawiali. Nie było żywej duszy innej, też to było zimno tam i tam ludzi było mało na tym na molo. Ja to widziałam w telewizji. I później, i to wszystko. Oni się spotkali i po tym wszystkim był ten wypadek. Czyli to było umówione. Tusk tutaj zapakował prezydenta i całą elitę, a tam Putin odpowiednio przyjął. Tyle. I to widziałam. To widziałam w telewizji. Pierwszy raz mówię o tym. Tutaj przez do Radia Maryja.
No, dziękujemy za tę wypowiedź, ale chyba za daleko posunięte.
No, ale można powiedzieć tyle, że przecież pan premier Tusk wszedł w tą grę z premierem Putinem. To on doprowadził do sytuacji, w której zostały rozdzielone wizyty. Wiedział, że pan prezydent Kaczyński wybiera się do Katynia, że to jest 70. rocznica. Wszedł w grę z panem premierem Putinem i w jakimś sensie...
Uczestniczyli bodajże na poświęceniu kamienia węgielnego pod Cerkiew.
Cerkiew, tak. To pokazuje... że pokazuje właśnie kondycję tego państwa, tą nieustanną walkę z panem prezydentem i prawda, próba zdeprecjonowania tego urzędu, bo przecież to nie chodzi tylko o prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do tego doprowadził pan premier Tusk. I może tutaj przypomniał mi się jeden ze słuchaczy, mówił, iż pan minister Ziobro w momencie objęcia prezydencji przez Polskę no, bardzo jednoznacznie wypowiedział się na temat tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w Polsce. Odnosił się między innymi do strony antykomor.pl. Stawiane były mu zarzuty, że on tutaj na arenie międzynarodowej atakuje Polskę w momencie, kiedy jest tak uroczysta chwila. A co zrobił pan premier Tusk, decydując się na tą grę z panem premierem Putinem? Ja uważam, że pan minister Ziobro miał pełne prawo do tego, aby mówić, jakie są bolączki w kraju, natomiast no jeżeli już, to dlaczego jest za to atakowany, skoro są osoby, które odpowiadają za o wiele większe zaniedbania, o wiele większe nieprawidłowości.
Chociaż z drugiej strony był taki układ Ribbentrop-Mołotow, którego ujawnienie dopiero wyszło po wielu, wielu latach. Też na początku niewiarygodny, potem okazał się prawdą historyczną. Pan mecenas użył sformułowania prezydencja. Czy rzeczywiście ma pan wrażenie, że to Polska jest teraz na czele?
Nie mam takiego wrażenia, to już zupełnie inny oczywiście temat, ale nie mam takiego wrażenia i to z wielu powodów. Wiemy przecież, że teraz jest ogromny kryzys finansowy, ogromne problemy. Widać, jak jest traktowany polski rząd, jak jest traktowany polski minister finansów, czy polski premier. No i można powrócić tu chyba do tego, co my sami spokrowaliśmy. Tutaj w rozmowach niedokończonych przedtem słuchałem, była mowa o panu Kubie Wojewódzkim. Jak sobie taki koncert zorganizowaliśmy, to i taką prezydencję mamy. Jak mieliśmy takiego organizatora koncertu jak pan Kuba Wojewódzki, to i taka jest nasza prezydencja. I to nie jest tylko moje zdanie, tylko osób, które przyjeżdżają z zagranicy, które tam mieszkają na stale, mówią, że tam nie widać polskiej prezydencji.
No, takie strzałki ładne są, jako logo. Odbierzmy już ostatni telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem połączyć się z...
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się.
Szczęść Boże, moje imię Marek, ja telefonuję z Starobrzegu.
Prosimy, panie Marku.
Ja chciałem, dzisiaj rozmawiałem z panem prawnikiem, ja chciałem sprawę katastrofy rozważyć z punktu widzenia, powiedzmy, człowieka, który miał coś z fizyką do czynienia. Chodzi mi o analizę wraku tego szczątku samolotu, choćby z dostatecznie wyraźnych zdjęć gazetowych. Szczotki leżą kołami do góry. Lewe koło jest po prawej stronie, prawe po lewej. W ten sposób samolot mógł uderzyć w ziemię, jedynie lecąc bokiem. Samolot, który spada na ziemię, takie zdjęcia, takie katastrofy były pokazywane już, takie katastrofy już były kiedyś. Łamie się na pół. Jeżeli ma dostateczną prędkość, powiedzmy poziomą, koła są porywane do tyłu. Dostateczna analiza takich szczątków przez fizyka wskazuje, że to są szczątki samolotu, które uległy zniszczeniu jeszcze w powietrzu. Brzoska na wysokości tych kilkunastu metrów to jest gałązka. Ścięcie takiej guzki, gałązki, brzoski przez 80-tonowy kadłub samolotu, skrzydło, to jest mniej więcej, to są takie proporcje jak ścięcie przez kosiarza jakiegoś kłosa zboża.
Panie Marku, chociaż gdy wsłuchiwaliśmy się w raport Millera, wówczas było powiedziane jako porównanie, że samochodem, gdy uderzymy no to w drzewo, no to widzimy, jakie są tego skutki, ale tu pan dobrze porównuje ten samolot 80 tonowy do zderzenia z taką brzuską. Myślę, że tutaj też jest no pytanie, które troszeczkę skracam, panie Marku, i tak je chciejmy pozostawić ze względu na ramy czasowe, gdyż 52 minuty po godzinie pierwszej, rozmawiamy do godziny drugiej. No, o wrak samolotu.
Tak,
i
znaczy ta kwestia, która została poruszana tutaj bardzo ogólnie, jest jeszcze przed nami, mam nadzieję. No otóż wszelkie badania fizyczne samolotu, szczątków samolotu, to jest to, czym powinna zająć się polska prokuratura. Mogę tylko powiedzieć tyle, że na nasze pytanie, jak długo polscy biegli badali wrak samolotu, dostaliśmy odpowiedź: kilka dni. To nie jest możliwe, aby w kilka dni przebadać wrak samolotu. Jak porównamy to chociażby z innymi katastrofami, które miały miejsce, to wiemy, że taki wrak, takie szczątki bada się kilkanaście miesięcy. I to badają dziesiątki specjalistów. Więc mam nadzieję, że to badanie wraku jeszcze przed nami. Niestety, jak wszyscy wiemy, on znajduje się w opłakanym stanie i już dzisiaj, niestety, ale można powiedzieć, że te opinie, które zostaną wydane przez polskich specjalistów w momencie, kiedy wrak zostanie sprowadzony, nie będą jednoznaczne. To jest tak, że przecież ten wrak ulega cały czas degeneracji, cały czas ulega niszczeniu. Co więcej, przecież Rosjanie, transportując ten wrak z miejsca katastrofy, dokonali tam świadomie ogromnej ilości uszkodzeń, więc dziś będzie bardzo ciężko określić, jakie uszkodzenia w którym momencie miały miejsce. Tak więc i te badania mogą być takie niejednoznaczne, no ale to już jest kwestia tych zaniedbań, o których mówiliśmy na początku, zaniedbań strony polskiej, która dopuściła do tego. Jeszcze Rosjanie zajmowali się wyjaśnieniem katastrofy.
Czy zacieranie śladów jest przestępstwem?
Oczywiście w tej sprawie zostało skierowane przestępstwo do prokuratury. Zostało skierowane doniesienie, zostało wszczęte postępowanie. Problem w tym, że przecież to nie Polacy dokonywali tego niszczenia, tylko Rosjanie. Jeżeli chodzi o stronę polską, to tak jak mówiliśmy, to jest zaniedbanie oddania tej sprawy stronie rosyjskiej. Natomiast postępowanie oczywiście w tej sprawie się toczy i zupełnie teoretycznie powinno skończyć się, w mojej ocenie, zarzutami dla osób, które dopuściły do tego.
Większość naszego czasu poświęciliśmy katastrofie smoleńskiej. To nie dziwi, gdyż jest to najbardziej takie doniosłe wydarzenie w katastroficznych skutkach, mówiące o kondycji państwa polskiego. Jakąś szczególną uwagę, moją przynajmniej, przykuwa fakt uświadomienia sobie po tym spotkaniu, że była to wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którego na pewno Rosjanie, jak też myślę Unia Europejska, nie bardzo uważała za swojego przyjaciela, więc powinien być jeszcze bardziej chroniony, ponieważ wiemy, że tutaj chociażby w sprawie Gruzji wchodził w konflikt, broniąc interesu tego narodu.
Niestety nie tylko Rosja, nie tylko Unia Europejska, ale także stojący w opozycji do prezydenta rząd.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Naszym i państwa gościem był pan mecenas. Jest pan mecenas Bartosz Kownacki. Jakieś słowo na zakończenie?
Mam nadzieję, że będę miał możliwość jeszcze spotkać się ze słuchaczami radia i wtedy na szereg pytań związanych z tą katastrofą będzie możliwość odpowiedzenia. Wiem, że takie spotkanie jest planowane w najbliższym czasie.
Proszę dokładnie o cierpliwość. 24 września,
w sobotę, tak, będziemy
z
panią Ewą Błasik, żoną pana generała Błasika, we dwójkę będziemy tutaj uczestniczyli, pierw w części radiowo-telewizyjnej, później tuż będziemy do państwa dyspozycji, także też jeżeli państwo wiecie o tym, możecie się przygotować, czekamy na pytania, będziemy do państwa dyspozycji. A dzisiaj bardzo dziękuję za cierpliwość, życzę dobrej nocy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.